Także odwagi, spotkania będą poniedziałek, wtorek, środa, albo o 9, albo o 18, albo o 20. Ja jestem ksiądz Nikos Skóras, tak jak mówi to ksiądz proboszcz. Mój ojciec był Grekiem, matka jest Polką, jest nas 6 braci. Ja jestem najmłodszy z tych braci. Mam 53 lata, 24 lata jestem księdzem, pochodzę z Gdyni. Pracowałem 12 lat w parafii w Gdańsku na Chełmie, później 4 lata u świętego Mikołaja w Gdyni, a od 7 lat jestem katechistą wędrownym. Biskup zwolnił mnie z obowiązków parafialnych i przekazał do dyspozycji ewangelizacji. I jestem odpowiedzialny z pewną rodziną za tą rzeczywistość nowej ewangelizacji w formie drogi neokatechumenalnej, tego wtajemniczenia chrześcijańskiego, katechezy neokatechumenalne, wspólnoty neokatechumenalne. Są różne nazwy i jestem odpowiedzialny za tę rzeczywistość w diecezji kieleckiej i w dwóch parafiach w Krakowie. I mieszkam w Kielcach, w seminarium. I z tym wiąże się też moje, to co mnie dotyka dzisiaj na tej liturgii słowa, że Pan Bóg rzekł do Abrahama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca. I Pan Bóg przez proboszcza waszego skierował do mnie to zaproszenie, żeby wyjść, bo ja w seminarium mieszkam jak pączek w maśle, mam swój pokój i święty spokój i mam 3 posiłki dziennie. No i Pan Bóg mnie zaprosił, żeby wyjść z tego zainstalowania i tutaj przyjść na ten niepewny grunt i głosić te rekolekcje, nie wiedząc, co mnie spotka dzisiaj, czy na 20 w ogóle ktoś przyjdzie, ktoś przyszedł, później są, czy Pan Bóg da słowo jutro, w poniedziałek, we wtorek. Więc widzę, że z wielką niechęcią przyjeżdżałem tutaj na te rekolekcje, bo czuję się taki zardzewiały wewnętrznie, w tym sensie, że boję się, czy Pan Bóg da mi to słowo. Boję się zawsze urazić kogoś, ktoś przyjdzie, będzie miał jakieś pretensje, pójdą do proboszcza, będą mówić, jak on może takie rzeczy mówić w kościele. I to wszystko powoduje ten ogromny opór we mnie, żeby przyjść i głosić. Ale Pan Bóg tak jakby mnie osaczał, bo święty Paweł mówi w drugim czytaniu, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Więc widzę, że Pan Bóg tak jakby dawał mi taki psztyczek, mały kopniak, że odwagi, wyjdź z tego ciepłego mieszkanka tam w seminarium i tutaj przyjdź i głoś. Mówię to wszystko, żeby też prosić was o modlitwę za mnie, żebym ja nie zmarnował tej okazji i żebym nie uniemożliwił Panu Bogu wypełnienia Jego woli. Dlatego proszę was o tą modlitwę za mnie w tych rekolekcjach, żebym tą wolę Bożą mógł wypełnić. Dobrze, to tym chciałem się podzielić, kochani, siostry i bracia. Mój ojciec był komunistą. Urodził się w rodzinie prawosławnej. Urodził się w Patras, to jest trzecie pod względem wielkości miasto w Grecji, po Atenach i Salonikach. Urodził się w miejscu, w którym umarł święty Andrzej Apostoł. Dlatego dostał też imię Andrzej, Andreas, jako najstarszy z synów. Miał jeszcze 3 starsze siostry. I był ministrantem, jego wujkowie byli współfundatorami takiej bazyliki prawosławnej. Tam są relikwie świętego Andrzeja Apostoła, jego głowa. Mój ojciec jako młody chłopak służył do mszy świętej w tym kościele prawosławnym. W czasie różnych procesji nosił relikwie świętego Andrzeja, jego głowę, jako ten ministrant. Ale potem on się urodził w 1906 roku, mój ojciec. Potem jak były lata międzywojenne, lata 20, to rząd grecki zrobił pewne ustawy, które uderzały w biednych. I kościół prawosławny, zamiast stanąć po stronie ludu, to stanął po stronie rządu. I wtedy bardzo wielu młodych Greków, człowiek jak ma 20 lat, to wiecie, że jest taki buńczuczny, młody wilk. I wtedy wielu młodych Greków powiedziało, jeśli to ma być chrześcijaństwo, to ja wolę być komunistą. I stali się radykalnymi, ideowymi komunistami. Potem, kiedy kończyła się II wojna światowa, już Niemcy byli wyparci z Bałkanów, komuniści zrobili rewolucję w Grecji, żeby zdobyć władzę i żeby oddać Grecję w ręce Stalina, żeby Grecja stała się takim krajem jak Polska, NRD, Czechosłowacja, czyli krajem pod wpływami Związku Radzieckiego. Alianci się zwiedzieli i alianci wiedzieli, że nie mogą utracić Grecji, bo Grecja była ostatnim krajem, oknem na Azję. Turcja, jak wiecie, była w ramach osi, czyli współpracowała z hitlerowcami, więc nie wchodziła w rachubę. I dlatego alianci wiedzieli, że nie mogą stracić Grecji. jeśli chodzi o bazy wojskowe. I dlatego była straszna wojna domowa, Grecy zabijali Greków i komuniści przegrali. Nastała era czarnych pułkowników i wtedy powiedzieli tak do tych komunistów, co przegrali. Albo idziesz do więzienia, albo wynoś się z Grecji do tego kraju jakiegoś komunistycznego. No i mój wujek na przykład, brat mojego ojca, poszedł do więzienia. Natomiast mój ojciec poszedł na wygnanie i trafił do Polski, poznał moją mamę, no i dzięki temu myśmy przyszli na świat i ja się z tego bardzo cieszę, że ja też mogłem przyjść na świat. Mój ojciec, z tego co zawsze pamiętam, to zawsze był taki bardzo gwałtowny. Jak się wkurzał, przeklinał świętości, Matkę Bożą, Kościół, Krzyż, Bogu Ducha Winnego Jana Pawła II. Wiecie, południowcy, Grecy i Włosi mają to do siebie, że oni jak przeklinają, to jadą po świętościach, nie? Wtedy. Jak wracaliśmy na przykład jako dzieci z kościoła, to ojciec szydził i pytał, i co? Ksiądz zbierał dzisiaj pieniążki do koszyka? Ale matka nas pchała do kościoła, pchała na katechezę, no i dzięki temu my jesteśmy w kościele, katolikami. Jak ojciec miał już 93 lata, to był 99 rok, matka do mnie zadzwoniła, to była niedziela, i powiedziała, trzeba ojca namaścić. Ja byłem 6 lat księdzem już, albo dopiero. I matka mówi, trzeba ojca namaścić. Ja zawsze się wymądrzałem, do dzisiaj mi dużo z tego zostało i zawsze matce udowadniałem, że ja wiem lepiej, więc zacząłem mówić, ale mamo, daj spokój, przecież ojciec się wkurzy, wścieknie, wyrzuci mnie z tym olejem świętym, po co mi to? Mama mówi, trzeba ojca namaścić, bo jest bardzo słaby, mówię ci. A ja mówię, ale daj spokój, nie przesadzaj. I matka powiedziała, ty się zawsze wymądrzasz, zawsze się uważasz za mądrzejszego ode mnie, okej, rób co chcesz, rzuciła słuchawkę i cześć. No i w ten sposób trochę poruszyła moje sumienie. Ja zadzwoniłem do proboszcza, który się zresztą zaprzyjaźnił nawet trochę z ojcem. Ojciec go kiedyś tam zaprosił w przeszłości do Grecji i gościł go przez 2 tygodnie. No więc zadzwoniłem, mówię, że mama mówi, że tutaj ojca trzeba namaścić. I on mówi, to przyjdź do mnie w poniedziałek. Ja nie miałem lekcji, więc rano przyszedłem do ojca, do proboszcza, wzięliśmy olej święty, poszliśmy do domu. Tak się stało, że mój najstarszy brat, bo 3 braci mieszka w Niemczech, a najstarszy brat, jeden brat, ten przed najmłodszy, mieszka w Gdyni, natomiast najstarszy brat ciągle pływa na statkach greckich i nigdy nie schodzi ze statków. Schodzi ze statku, jest powiedzmy miesiąc w Pireusie i później od razu wchodzi na następny statek, a do Polski to nigdy nie przyjeżdża. I tak się stało, że jego statek, który płynął z Grecji przez Morze Śródziemne, Morze Północne, Bałtyk do Murmańska, tam na północ, zepsuł się. Ale nie zepsuł się na wysokości Hamburga albo Szczecina, tylko na wysokości Gdyni. I musiał zejść do doku, do stoczni w Gdyni na 2-3 miesiące. I dzięki temu mój brat mieszkał u naszych rodziców. Więc przyszliśmy z proboszczem, mój brat najstarszy był w domu, więc posadziliśmy z bratem ojca na fotelu, bo już był bardzo słaby. No i mówimy, że tutaj przyszedł twój przyjaciel. Myśmy rozmawiali z ojcem po grecku, bo ojciec po polsku słabo mówił, że tutaj przyszedł twój przyjaciel, Tadeusz, proboszcz i chce namaszczenia ci udzielić, tato. I pytamy, czy chce. On mówi, że tak. A ja mówię, ale tato, to nie takie proste, bo tu trzeba modlitwy odmawiać, trzeba mówić amen co pewien czas. On mówi, tak, będę się modlić. No dobrze. Więc proboszcz rozpoczął tę modlitwę namaszczenia. No i teraz jest amen. Ja mówię do taty, trzeba powiedzieć amen. No więc tam burknął amen. Później idziemy dalej, znowu jest amen. Ja mówię, tato, znowu trzeba amen powiedzieć. Trochę zirytowany powiedział to amen, ale już widać było, że był wkurzony. No i jakoś dobrnęliśmy do tego namaszczenia. Do końca. No i potem pytamy z bratem, a może by tata chciał jeszcze komunię świętą przyjąć? On mówi tak, ale to nie takie proste, bo to trzeba exomologisi zrobić, to znaczy spowiedź, która w kościele prawosławnym też istnieje. I ojciec mówi, że tak, że on się wyspowiada. Ja mówię, ciekawe, mój ojciec i się spowiadać, bardzo ciekawe. Umówiliśmy się po lekcjach we wtorek, ja przyjechałem znowu, wzięliśmy komunię świętą z tabernakulum, przyszliśmy do domu, znowu z tym najstarszym bratem posadziliśmy ojca w fotelu i tak proboszcz patrzy na mojego ojca i mówi, ale on mi się nie wyspowiada, nie ma szans po prostu. Bo kiepsko umiał po polsku i już był gasnący po prostu. I wtedy mojemu bratu najstarszemu przyszła taka myśl, a może ojciec niech powie Christe sinchoreseme, Chryste, wybacz mi. Proboszcz mówi, jak on to powie, to ja uznaję, że on zrywa z grzechami. Jestem gotowy dać mu rozgrzeszenie i spokojnie mogę mu udzielić komunii świętej. No więc mówimy, tato, po grecku, trzeba teraz powiedzieć Christe sinchoreseme. I wtedy byście zobaczyli twarz mojego ojca, nie? Jak buldog. Szczękościsk, te żuchwy pracujące i cisza. Ja mówię, tato, odwagi, trzeba powiedzieć Christes in choresem.
Cisza.
Mówię kolejny raz, tato, trzeba powiedzieć Christes in choresem.
I wybuch.
Pigenes to dialo asomeisi hatifelis apomena, idź do diabła, daj mi spokój, czego chcesz ode mnie, nie? Ja mówię, o, teraz poznajesz, że to mój tatuś. I cisza. I coś wymamrotał. A ja mówię, nie, tato, to tak nie może być. Musisz powiedzieć wyraźnie Christes in choresem. Ktoś z was może pomyśleć, znęcał się psychicznie nad swoim ojcem. Ale ja wiedziałem, że ojciec musi to powiedzieć wyraźnie, żeby zerwać z tym 80-leciem przeklinania Boga, Chrystusa, Kościoła i że on musi powiedzieć to wyraźnie, żeby nastąpiło to radykalne zerwanie. Znowu był szczękościsk, ale po pewnym czasie powiedział wyraźnie Christes in choresem. Wtedy proboszcz udzielił mu rozgrzeszenia, wyciągnął komunię świętą, mówi, oto baranek Boży, ciało Chrystusa, zbliża komunia, mój ojciec wyciągnął ręce. Proboszcz cofnął, gdzie te łapy? Nie, ja mówię, niech się proboszcz nie boi, bo ojciec jako ten prawosławny ministrant, no to wie, co to są te postaci święte, nie? Ale miałem strach, że proboszcz weźmie tą komunię świętą, rzuci o ścianę, powie, wynoś mi się z tym Chrystusem, nie? Ale ojciec wziął tą komunię świętą w obydwie dłonie i włożył sobie w usta w taki sposób, że ja sobie zobaczyłem taki obraz wędrowca, który idzie przez pustynię, już od 2 dni nie ma wody, już umiera, wycieńczony i nagle spotyka kogoś, kto mu na dłoń naleje kilka kropel wody. To on będzie tak pił te kilka kropel, żeby nie uronić ani jednej kropelki. I mój ojciec w taki sposób włożył tą komunię świętą w swoje usta, że ja zobaczyłem, że ten mój ojciec, który 80 lat przeklinał Chrystusa, jak naprawdę mój ojciec za nim tęsknił, za tym Chrystusem. To było niesamowite. I to był wtorek. W środę rano jestem na lekcjach, matka do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, ojciec umiera. Ja pytam, co się stało? Stracił przytomność, przyjechało pogotowie, zawieźli go do szpitala i lekarka mówi, że to już jest agonia. Ja mówię, ale bez nas nie może umrzeć. Mój jeden z tych braci z Niemiec, który jest lekarzem, akurat w środę zadzwonił do mamy spytać, co słychać. Mama powiedziała, że właśnie to, że go zabrało pogotowie, że lekarz mówi, że jest agonia. Brat zadzwonił do tego lekarza prowadzącego, on mówi, no pan doktor wie, przecież jest lekarzem, że jest agonia. Agonia oznacza, że może umrzeć za godzinę, za dzień, za tydzień, za miesiąc. Wszystko zależy od tego, jak mocne jest serce i różne organy, które on ma. I wtedy moi bracia zdecydowali, że przyjadą w sobotę. W piątek skończą pracę, wsiądą w samochód i w sobotę rano spotykamy się w szpitalu u ojca. Ale coś ich tknęło, zwolnili się z prac w piątek i w czwartek wieczorem wsiedli w samochód i z Aachen, Kolonia, przyjechali rano na piątek. I wszyscy razem się spotkaliśmy w piątek u ojca w szpitalu. Poszliśmy, ojciec leżał w izolatce, matka weszła do ojca i później każdy z nas pojedynczo, od najstarszego zaczynając, wchodził do ojca twarzą w twarz w obecności matki, żeby się jednać z ojcem, prosić go o przebaczenie za różne grzechy, świństwa, które myśmy mu wyrządzili. Na mnie się to skończyło, ja jako ostatni wszedłem i później jak ja skończyłem pojednanie z ojcem, to znowu wszyscy weszliśmy do ojca i zaczęliśmy mówić różaniec, koronkę do miłosierdzia Bożego, znowu różaniec. Ja tak siedziałem pochylony, oparty o kolana i patrzałem w podłogę, mówiąc ten różaniec, nagle brat mnie stuka i mówi, patrzę, my co? I patrzę na ojca, a ojciec, który nie miał zębów już własnych, tylko miał sztuczne szczęki, a wtedy pielęgniarki wyciągają te szczęki, żeby się pacjent nie udławił, więc miał takie bezzębne te dziąsła. A wiecie, że jak małe niemowlę, nie? Bezzębne, jak mamusia się nachyla i szczebiocze do tego, to ono tak tymi bezzębnymi dziąsłami się tak uśmiecha do mamusi, nie? I mój ojciec w taki sam sposób się uśmiechał, tak jakby kogoś widział. I mi coś powiedziało w sercu, to jest ten moment. Ja się nachyliłem nad ojcem, wstałem, nachyliłem się, położyłem rękę na jego piersi i zacząłem mu mówić po grecku, tato, nie bój się iść na drugą stronę. Nie bój się, bo tam czeka na ciebie Jezus Chrystus, ale tylko w Jego ramiona się rzuć. Nie idź nigdzie indziej, tylko w ramiona Chrystusa. I w ten sposób mój ojciec umarł. Myśmy wszyscy płakali, ale nie z żalu, tylko płakaliśmy z radości, że Bóg dał taką śmierć naszemu ojcu. I teraz jest pytanie. Dlaczego ja to opowiadam? Dlaczego ja to mówię? Dlaczego Bóg dał taką śmierć mojemu ojcu, który 80 lat przeklinał Boga, Kościół? Jest jakaś kobieta, która jest w żywym różańcu, w trzecim zakonie franciszkańskim. Komuniści ją prześladowali, ona nigdy wiary się nie wyparła. dostała wylewu. Jej córka jest w Londynie. Zawiadamiają jej córkę. Mama dostała wylewu. Ona bierze pierwszy samolot, jaki jest możliwy, najbliższy. Przylatuje do Krakowa, bierze taksówkę, żeby jechać do Rzeszowa. Przyjeżdża do szpitala, lekarz mówi: przykro nam, mama umarła 2 godziny temu. Czy ktoś był przy śmierci matki? Nikogo, umarła w samotności. Więc ja tego nie rozumiem. Kobieta, która oddała swoje życie Kościołowi. I córka nie zdążyła, 2 godziny się spóźniła. Kobieta umarła w samotności. Mój ojciec 80 lat przeklinał Boga. I Bóg zepsuł statek na wysokości Gdyni, żeby mój najstarszy brat mógł być przy śmierci ojca. Bracia chcieli przyjechać w sobotę. Coś ich tknęło, albo ktoś. Przyjechali w piątek. W sobotę, gdyby przyjechali, byłoby po wszystkim. Mógłbym wiedzieć, co to za niesprawiedliwość? A może kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie dobodzie? Może tam są znajomości w niebie? Jako że tatuś miał księdza w mojej osobie, więc Pan Bóg mu dał taką śmierć? Bez sensu. Oczywiście, że bez sensu. Ja to zrozumiałem wtedy, kiedy zacząłem głosić rekolekcję. Że Bóg zrobił to z moim ojcem nie ze względu ani na mnie, ani na moich braci, ani na mojego ojca, ale zrobił to ze względu na ciebie. Bo Bóg w ten sposób chciał ci pokazać, jak On patrzy na człowieka, na grzesznika. Jak On patrzy na ciebie, na twoje grzechy. Bo problem jest taki, że ty tu siedzisz. Przychodzisz zawsze na swoją ulubioną godzinę, na mszę. Dzisiaj jest wyjątkowo, bo jest o 20, ale zawsze jesteś na jakąś tam godzinę, zawsze masz miejsce w ławce. Chodzisz regularnie do Spowiedzi Świętej, do Komunii Świętej, ale w gruncie rzeczy nie przebaczyłeś sobie albo nie przebaczyłaś niektórych grzechów, które popełniłaś w przeszłości. Nie wiem, bo może zrobiłaś 2 aborcje w swoim życiu. I nie jesteś, już jest wyspowiadane dawno temu. Przebaczone przez Kościół dawno temu. A ty ciągle nie jesteś w stanie sobie tego przebaczyć. Nie wiem, może jako mężczyzna jechałeś samochodem gdzieś za Rzeszowem, było ciemno, było ślisko, padał deszcz i potrąciłeś mężczyznę. Nawet nie wiesz kogo, mężczyznę czy kobietę. Później dowiedziałeś się z prasy i ze strachu nie zatrzymałeś się, uciekłeś z miejsca wypadku. I z gazety się dowiedziałeś, że leżał 4 godziny ten mężczyzna i umierał. Gdyby udzielić mu pomocy, żyłby. I nosisz to teraz w swoim sercu. Nikt o tym nie wie, tylko ty. I nie jesteś w stanie sobie tego przebaczyć. I żyjesz tu i myślisz sobie, kiedy umrę, trzeba będzie się rozliczyć z wszystkiego. Bo może, nie wiem, jako matka, wasze 3. dziecko nie jest wcale z tego ojca, jest z innego. Ale nie wie tego nikt, tylko ty. I kiedy codziennie patrzysz na twarz tego syna albo córki, mówisz, kiedyś trzeba będzie zdać sprawę. Kiedyś trzeba będzie zapłacić za to. Rozumiesz? A Bóg patrzy z nieba na ciebie i mówi, co on plecie, co ona plecie, jak je zapłacić? Czy on zwariował, zwariowała? Gdyby mój syn, czyli Andreas Skuras, miał zapłacić za grzechy, które popełnił, to powinien konać w boleściach i śmierdzącym ogniu siarki i powinien pójść do piekła, gdyby miał zapłacić za 80 lat przeklinania mnie, jego ojca dobrego. Rozumiesz? Ale Bóg mówi, ja dałem syna. Po co dałem syna? Tego syna, tu wywyższonego. Po co mój syn wylał swoją krew? No właśnie po to wylał, żeby zmazać wszystkie twoje grzechy. Czy ty wiesz, co to znaczy zmazać? W księdze twojego życia zapisały się wszystkie twoje grzechy, twoje świństwa. Chrystus krwią zmazał to pismo. Zmazał. Tego nie ma. Po prostu nie ma. Nawet nie ma śladu. I dlatego dał tę śmierć mojemu ojcu. Żeby tobie pokazać, jak on patrzy na ciebie, na twoje grzechy. I dlatego te rekolekcje, to nie są jakieś rekolekcje jak zwykle, które były i będą jeszcze jakieś rekolekcje, które masz obowiązek wysłuchać, później godnie przyjąć spowiedź i komunię świętą wielkanocną, to całkiem nie o to chodzi. To będzie czas szczególny, jakiego nie było i nie będzie w twoim życiu więcej. To będzie spotkanie z Jezusem Chrystusem. Z Jezusem Chrystusem dotykalnym, fizycznym, jeśli tak chcesz. On tu będzie, w tym kościele. Ale ty możesz słuchać tego wszystkiego, mówić wariat, po prostu wariat. No kogo proboszcz zaprosił? Absolutnie, ani mi się śni, nie przyjdę ani na jedną naukę. To bardzo dobrze, bo będzie więcej miejsca dla innych. Ale proszę cię o jedno. Proszę cię o jedno. Przyprowadź na to spotkanie, chociaż tylko na jedno. Kogoś, kto tego zaproszenia nie słyszy dzisiaj. Kogoś, kto na przykład nienawidzi księży, bo ksiądz go skrzywdził, albo ją w konfesjonale, nie wiem, albo w biurze parafialnym, albo w relacjach prywatnych. Dotknął ją swoim grzechem. I ona dzisiaj nienawidzi wszystkich księży. I ma rację. Bo jesteśmy godni nienawiści, to jest prawda, za nasze grzechy. Ale powiedz jej, słuchaj, przyjdź tylko na jedno spotkanie. Ona mówi, nie mam zamiaru chodzić do kościoła. Bardzo dobrze, powiedz jej, że ksiądz Nikos się z nią zgadza. Ale chodzi tylko, żeby przyszła na jedno spotkanie, nic więcej. I wtedy może spotka Chrystusa. I wtedy jej życie się odmieni. Tak samo, nie wiem, twój bratanek, który jest alkoholikiem, narkomanem, jest zakałą rodziny. Wszyscy tylko myślą, żeby zniknął z naszego horyzontu. I rzeczywiście on niedługo zniknie, bo za 6 miesięcy wpadnie zaćpany na śmierć, wpadnie pod koło autobusu i zginie. Jest ważne, żeby on mógł przyjść tu i spotkać się z Chrystusem, bo on za 6 miesięcy, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, wpadnie pod autobus. Problem jest, że inaczej się wpada pod autobus po spotkaniu z Chrystusem, a inaczej się wpada pod autobus bez spotkania z Chrystusem. Możesz to zrozumieć? Dlatego to jest takie ważne. Albo twoja przyjaciółka, nie wiem, albo twoja, to jest twoja kuzynka, albo twoja, nie wiem, chrześniaczka. 25 lat, piękna kobieta, wspaniała, taki uśmiech piękny, wszystko. I taka inteligentna. 2 magisteria, 1 doktorat. Wszyscy jej zazdroszczą w rodzinie i ty też. A nawet nie wiesz, że ona ma piekło w sercu. Dlaczego? Bo kiedy miała 16 lat, wpadła z chłopakiem. I ze strachu przed wszystkimi, przed rodzicami, usunęła. Zrobiła aborcję. Później jak miała 19 lat, znowu się jej to przytrafiło z innym, mężczyzną żonatym. I znów zrobiła aborcję. I dzisiaj żyje w piekle. Bo wie, że mężczyźni, chłopacy się do niej zbliżają nie ze względu na nią, ale ze względu na jej piersi, albo usta, albo nogi, nie wiem co. I ona nie ma najmniejszej wątpliwości. I ma piekło w sercu, mówi, życie nie ma sensu. I nawet nie wiesz, że w czerwcu popełni samobójstwo. I później będziesz stać tutaj nad trumną, o, jaka piękna, nawet w trumnie zachowała swój urok, piękny. Później ją zamkną trumnę, położą do ziemi, zasypią, pójdziesz na stypę, trochę się pocieszysz dobrym węgorzem, wrócisz do domu i szybko o niej zapomnisz. I dlatego jest ważne, żebyś ją zaprosiła, żebyś ją przyprowadził tutaj, na to spotkanie, żeby mogła spotkać się z Chrystusem i to spotkanie z Chrystusem radykalnie odmieni jej życie. Tu o to chodzi. To jest walka właśnie o to. Nie jesteś tutaj w tym kościele po to, żeby spełnić obowiązek rzymskokatolicki bycia w niedzielę w kościele. Nie jesteś nawet po to, żeby zbawić swoją duszę. Przede wszystkim jesteś tutaj po to, żeby to zaproszenie mogło dotrzeć do kogoś, kto tego zaproszenia nie słyszy. Bo ty myślisz, że jak umrzesz, to jak to będzie? Że jak umrzesz, nie? Staniesz przed Bogiem, tam widzisz? Przed takim siwym panem. On przyniesie taką grubą księgę. Kurz zdmuchnie. Otworzy i powie, o, tak, to dziecko, tak, jako mały gryzł pierś swojej matki. Oj, jaki niedobry, -5 punktów. Potem gryzł swoją siostrę, niedobrze, -6 punktów. O, tu służył dobrze do mszy świętej, +5 punktów. Tu był na różańcu, +7 punktów. Tutaj nie był w kościele. Raz, drugi, trzeci nie był w kościele. Anioł stróż podleci, ale był chory, miał temperaturę. A, to jest nieobecność usprawiedliwiona. Tu jako dorosły, niedobrze, ukradł coś. Tu uwiódł dziewczynę. I później Bóg przeleci tak całe twoje życie, całą tą księgę. Weźmie takie duże liczydło, przeleci, tutaj punkty doda, odejmie. Później 10% zniżki powie, tak, promocji, dobra, okej. 750 lat czyśćca. Tak myślisz? Że tak będzie to wyglądać? Twoja śmierć? Że Bóg będzie rachował twoje dobre i złe uczynki i da ci promocję 10% i wyda wyrok 700 lat czyśćca? Bez sensu. Nie tak. Kiedy umrzesz, spotkasz się z Chrystusem, który zada ci tylko jedno pytanie, patrząc ci w oczy. A gdzie jest Grażyna? A ty, jaka Grażyna? Ale będziesz wiedzieć, o kogo chodzi. Chrystus jeszcze raz powtórzy. Gdzie jest Grażyna? A ty powiesz, jak szłam tutaj, to widziałam ją w piekle, ale na jej własne życzenie, bo ona tak żyła, co ja jej wiele razy mówiłam, słuchaj, popraw się, żyj trochę lepiej, popatrz na mnie, jaki ja jestem dobry, albo jaka jestem dobra, bierz przykład ze mnie. A ona nie chciała, nie chciała. A Chrystus zapyta, a zaprosiłeś Grażynę na te rekolekcje, na to spotkanie? A ty powiedz, a to nie miało sensu, ale ja wyznaczyłem właśnie te rekolekcje, żeby się z Grażyną spotkać. I gdybym się spotkał z Grażyną, to ona by nie poszła do piekła. I teraz ty myślisz, a chcę w nas teraz wpędzić w poczucie winy. Nie, nie, nie. Ja tylko chcę ci powiedzieć, że twoje życie jest śmiertelnie poważne. I że to bycie na mszy świętej dzisiaj jest śmiertelnie poważne. I że tu jest walka. Walka o to, żebyś miała odwagę zaprosić tylko na jedno spotkanie. Ja nie mówię, że muszą być na wszystkich spotkaniach, że muszą wrócić do kościoła, że muszą zacząć chodzić do kościoła. Nie! Nie! Chodzi tylko o jedno spotkanie. Tylko jedno. Albo 9, albo 18, albo 20. W poniedziałek, wtorek, środę. Odwagi za to.